Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dzisiaj będzie audycja o bardzo niepozornym owadzie, który przyczynił się do wielkiej awantury politycznej, a wszystko z tego powodu, że 75 lat temu nastąpiła rzekoma inwazja tego owada. W studiu gościmy profesor Monikę Milewską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Autorkę książki, która między innymi, to już zdradzimy, poświęciła się badaniu naukowemu stonki ziemniaczanej, ale nie owadowi, tylko wpływowi na Polskę, na nasze społeczeństwo. Jak to się stało, że właśnie te 75 lat temu ten biedny owad został wykorzystany politycznie?
Czy na pewno biedny owad, to możemy się nad tym zastanowić, bo to był owad, który rzeczywiście miał swoje, można powiedzieć, nawet imperialistyczne cele. On chciał skolonizować wszystkie możliwe uprawy ziemniaka. Myślę, że na całym świecie. Myślę, że to był ukryty cel stonki w propagandzie, i to nie tylko w polskiej propagandzie, bo akcja ewidentnie wyszła ze wschodu, wyszła z najwyższych kręgów partyjnych w ówczesnym Związku Radzieckim. Ten owad miał się przemienić w taki emblemat krwiożerczego, groźnego imperialisty, kapitalisty, wroga i, nie ukrywajmy jego narodowości, po prostu Amerykanina, który miał zniszczyć młode, wrażliwe jeszcze wtedy bardzo gospodarki socjalistyczne, który miał zastąpić nam drogę do komunizmu. To był cel tej propagandy. Nie wiem, co na to stonka. Tak jak powiedziałam, miała swoje własne cele. Najbardziej interesowały ją kartofle, a później pomidory.
Napisała pani książkę Irak ryba o stworzeniach politycznych PRL-u, ale w ogóle kiedy stonka pojawiła się na ziemiach polskich?
Pierwsze przekazy pochodzą z późnego wieku XIX, ale nie wiemy, czy na pewno chodziło o tego straszliwego żuka Colorado, czy rzeczywiście we własnej osobie nam się tutaj objawiła. Ona już wtedy była w Europie. Po 1876 roku rzeczywiście grasuje i w Niderlandach, i w portach niemieckich. Przybywa do nas z transportami, zwłaszcza z transportami ziemniaków, ale po prostu z całym tym ruchem transatlantyckim pojawia się w Europie i wtedy na szczęście zostaje zwalczona. I mamy spokój ze stonką aż do czasów wojny.
II wojny światowej.
Pierwszy sygnał, że coś jest nie tak, i to taki podwójny sygnał, że coś jest nie tak zarówno z uprawami ziemniaka, jak i z wymiarem politycznym tego zwierzęcia, jest w lecie 1944 roku, kiedy podczas realnych nalotów alianckich na Kędzierzyn-Koźle, Blachownie, zakłady produkujące syntetyczną benzynę, wybucha, nie wiem jak to nazwać, plotka, chyba prowokacja bardziej, propagandy goebbelsowskiej, która twierdzi, że te samoloty tak naprawdę zrzucały na te wówczas jeszcze ziemie niemieckie stonkę. I to jest taka pierwsza informacja. Ta stonka już pewnie tam była. Skutek właśnie tych zaniedbań wojennych dotarła na te ziemie zachodnie. Później, to już jest dosyć głośna sprawa, w 1946 roku na polu pewnej pani Rozali, we wsi Goleniawy, pojawia się pierwsze potwierdzone ognisko. No i rozpoczyna się walka. Rozpoczyna się walka ze stonką, ale ze stonką jako ze stonką. Jako z owadem, z groźnym owadem, który zagraża naszym plonom, który może rzeczywiście podkopać byt narodowy, dlatego że ziemniaki stanowią wówczas
podstawę wyżywienia.
Podstawę, po prostu podstawę wyżywienia tego bardzo, bardzo biednego wówczas społeczeństwa, zniszczonego wojną, tak. I jeżeli tego ziemniaka zabraknie, no to może nas spotkać to, co spotkało w Irlandię w połowie wieku XIX, czyli no, wielki głód i takie wyniszczenie biologiczne całego narodu. Lęk był realny. Do pracy przystąpili naukowcy, zaczęto opracowywać różne metody walki ze stonką. Zaczęto też przypisywać jej pewną narodowość. Ale to o dziwo była narodowość niemiecka. No bo rzeczywiście stonka przybyła do nas z Niemiec, z transportami Wehrmachtu, właśnie może z ziemniakami, które jechały na front dla żołnierzy Wehrmachtu. I to tutaj też mamy to świadectwo z tej wsi, że rzeczywiście tam stacjonowały oddziały niemieckie. Mamy jednocześnie taką aurę, która zaczyna otaczać stonkę jako tego najeźdźcę z zachodu, tego, który dokonuje takiego Drangnahausen,
Co się stało właśnie w tym 1950 roku, że do propagandy Stonka przeszła, że wykorzystano mit zrzucania tej Stonki jako właśnie ataku na Polskę?
Stonkę oryginalnie zrzucić miały amerykańskie samoloty, być może te same, które dostarczały pomoc dla Berlina Zachodniego, nad NRD i Czechosłowacją. I tu mamy przekazy, nawet polska prasa zaczyna się rozpisywać pod koniec maja 50 roku, że są te desanty amerykańskie stonki, że ta stonka spada w ogromnych ilościach, że odnaleziono tam 9 tysięcy ileś tam osobników po takich nocnych nalotach, że znajdowano je w pudełkach również, w kopertach, a więc jest to perfidna akcja, całkowicie świadoma. To były pierwsze informacje. Potem przyszły kolejne, że ta stonka dostaje się na terytoria Polski, że ona się przedostaje na przykład za pośrednictwem morza, że znajdowana jest na polskich plażach, że te naloty też się odbywają nad terytorium Polski, więc próbowano stworzyć taką panikę. No to była akcja o wymiarze międzynarodowym, bo nie było tylko Polaków i Amerykanów stojących naprzeciwko siebie, ale była cała wspólnota państw socjalistycznych, która musiała się bronić przed tym imperialistą, najeźdźcą zza oceanu, który za chwilkę też stanie się wrogiem w innej przestrzeni geograficznej, w Korei. Miesiąc później wybucha wojna koreańska. Naukowcy łączą te dwa fakty, bo no tutaj ten wymiar tego wzmożenia ideologicznego był bardzo pożądany. Amerykanin to twój wróg na wszystkich kontynentach. W czasie wojny koreańskiej podobno znaleziono takiego Amerykanina, który był pilotem nie tylko w Korei, ale również zrzucał stonkę na tereny NRD. I przypisywano podczas całej wojny koreańskiej Amerykanom niecną praktykę zrzucania wszy, które roznosiły tyfus, roznosiły przeróżne choroby, cholerę. Więc to była rzeczywiście akcja propagandowa, która skupiała się nie tylko na tym jednym gatunku owada.
Jaki był cel władz komunistycznych, już nie mówię o tej wojnie koreańskiej, ale tutaj lokalnie, żeby stworzyć tego właśnie wspólnego wroga? Dlaczego chciano przestraszyć to społeczeństwo?
Wspólny wróg służy do mobilizacji. I ewidentnie ten czynnik tutaj był uwzględniony przez władze. Już wcześniej starano się mobilizować społeczeństwo, bo tak jak powiedziałam, ten szkodnik był groźny. Teraz to nabiera dodatkowego kolorytu. Walczymy z Amerykanami, jednocześnie chroniąc nasze Amerykany, bo to jeden z gatunków, jeden z rodzajów ziemniaka, który był bardzo popularny. No taka mobilizacja wokół jednego wielkiego hasła, mobilizacja wszystkich warstw społecznych, bo tutaj też sojusz miasta i wsi bardzo dobrze się kształtował na tym tle. Wprzęgano w walkę wszelkie grupy wiekowe, również dzieci. Myślę, że dzieci tutaj były taką pierwszą tyralierą, która została posłana na ten front i to społeczeństwo konsolidowało się wokół no, dosyć młodej i dosyć świeżej władzy, która tutaj mogła wydawać przeróżne rozkazy, stosując jednocześnie politykę kija i marchewki, bo jednocześnie można było zyskać nagrodę za znalezienie nowego ogniska stonki i to na początku to były rzeczywiście wybitne nagrody, 10 tysięcy złotych, to było bardzo wtedy dużo. Albo można było być ukaranym za na przykład za sabotaż, to mogły być straszne kary, to mogły być kary obozów pracy, czy nawet gorsze. Albo już później, już po październiku, no to była kara 3 miesięcy więzienia za ociąganie się na froncie walki ze stonką.
W jaki sposób władze mobilizowały do tego, żeby walczyć tak technicznie, można powiedzieć, ze stonką? Bo to były wyjazdy na wieś, żeby tak w czynie społecznym zebrać. Więc w jaki sposób i kogo wysyłano na tą wieś?
Jeździły klasy szkolne na przykład. W pewnym momencie wprowadzono limit wieku, nie wiem czy przestrzegany, do końca nie udało mi się tego ustalić, 12 lat. Z tej prostej przyczyny, że mniejsze dzieci nie odróżniały larw stonki od larw biedronki. Ale przede wszystkim ten ciężar spoczywał na barkach ludności wiejskiej. Każda rodzina była zobowiązana do walki ze stonką, zobowiązana do wysłania jednego członka swojej rodziny i to znowu były najczęściej dzieci takie najmniej przydatne do prac polowych. W jaki sposób? Myślę, że to warto przypomnieć, w jaki sposób walczono z tą stonką, bo to były czasami bardzo prymitywne metody, czyli na szyję zakładano sobie taką starą butelkę, której pewnie młodsze pokolenie już zupełnie nie pamięta, czyli taką butelkę zamykaną na kapsel, więc można było dowiązać jakiś sznur do niej i zawiesić to sobie na szyi. I ręcznie, podnosząc kijem poszczególne krzaczki, poszczególne liście ziemniaków, wybierać właśnie te larwy, wybierać same owady i wrzucać je do butelki z grubego szkła. Następnie tę butelkę już po tym zbiorze zalewano naftą, żeby stonka nie uciekła, żeby ją dobić i odstawiano do punktów zbiórki tej stonki, to które z naszego punktu widzenia wyglądają na zdjęciach dosyć przekomicznie. To był jeden sposób. To były metody, które można by nazwać całkowicie niehumanitarnymi, bo takie ognisko stonki czasami stawało się prawdziwym ogniskiem, to znaczy rzeczywiście tę stonkę palono, czy te krzaczki ziemniaczane zainfekowane stonką palono. Kiedyś spotkałam panią, która tę stonkę zbierała do słoika, a następnie ten słoik zakopywała w ziemi. Zakopanie żywcem, czyli no, wydawałoby się taka dosyć mało humanitarna metoda. Ale były też metody bardziej zaawansowane i chemia. To głównie DDT, głównie posługiwano się azotoksem, czyli takim proszkiem, który pakowano do pończochy. Zazwyczaj do takiej już podartej pończochy i dzieci tą pończochą wokół siebie rozpylały DDT.
Tylko czy to było zdrowe dla tych dzieci?
Właśnie, pytanie, w jakim stopniu to było humanitarne wobec tego najmłodszego pokolenia. I rzeczywiście mamy świadectwa o różnych zatruciach, o takich problemach później rozwojowych tych dzieci. Więc no, na pewno nie pozostawało to bez wpływu właśnie na ich stan zdrowotny. Ale nikt wtedy się z tym nie liczył, nikt w ogóle o tym nie myślał. Same dzieci czasami tylko narzekały, że ich boli brzuszek albo że są troszkę zzieleniały od tej chemii. Wtedy mówiono, że DDT jest całkowicie nieszkodliwym środkiem. Rozpylano też na polach na przykład arsen. Metody chemiczne były przeróżne i też wykorzystywano je natychmiast propagandowo, bo Rosjanie pomagali w walce ze stonką za pomocą kukuruźników. To był ten najnowocześniejszy chyba sposób rozpylania.
A co to były kukuruźniki?
To były takie samoloty, które służyły również do celów rolniczych. One były wypożyczane właśnie przez Związek Radziecki, między innymi do walki ze stonką. Mamy tutaj właśnie całą gamę różnych sposobów, także wozy, które też rozpylały. W walce też uczestniczyli żołnierze. I to wopiści również, zwłaszcza ci na granicach, a wtedy plaże były też granicami Polski. To były jedne z najbardziej strzeżonych granic, więc taki żołnierz starał się nie przepuścić ani jednego owada.
Stonka osiągnęła status bohaterki literatury czy literatury dziecięcej, więc w jaki sposób artyści stanęli właśnie do walki ze stonką?
Tutaj na pewno należy docenić zasługi duetu Jana Brzechwy i Jana Marcina Szancera, którzy stworzyli książeczkę Stonka i Bronka. Zresztą pamiętaną jeszcze przez wiele osób starszego pokolenia. Miała ona olbrzymi nakład, ponad półmilionowy nakład. I była taką wierszowaną opowieścią o Bronce, która znalazła stonkę i biegnie oczywiście od razu do odpowiednich organów, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się jej, więc to są tam bardzo konkretne wskazówki i to nie tylko wierszem, ale również prozą w formie takich poleceń spisane. I jest też bardzo charakterystyczny obraz stonki amerykanki, takiej burżujki amerykańskiej. W kapelutku pani stonka rozwiesza swoje jajeczka na liściach ziemniaka, a pan stonka, jak to bogaty Amerykanin, rozparty w fotelu z cylindrem na głowie, czyta sobie jakąś nowojorską gazetę, nie pomaga żonie. No więc sporo takich w zasadzie pięknych obrazków, bo Jan Szancer to przecież jeden z najwybitniejszych polskich twórców, niezapomniany twórca baśni dla dzieci, tak, o ilustracji do baśni i bajek dla dzieci, stworzył bardzo sugestywny obraz i to nawet w kilku wersjach. Widziałam obrazy malowane, rysowane, więc rzeczywiście do tego tematu się bardzo przyłożył, ale chyba też z takim, myślę, ironicznym przekąsem. Gdyby to czytać głębiej, gdyby to czytać w innej warstwie, to jest to chyba też taki troszkę żart z ówczesnej propagandy.
Kiedy właśnie zorientowało się społeczeństwo, że to jest propaganda, że nie grozi nam imperialistyczna amerykańska stonka?
Ja myślę, że bardzo szybko, że bardzo niewiele osób uwierzyło. Podobno Stanisław Lem uwierzył, ale jego żona już nie. Więc to był raczej taki temat do prześmiewczych żartów. Oczywiście cichaczom, oczywiście bardzo po cichutko, bo wtedy każdy żart kosztował 10 lat.
No to są czasy stalinizmu w Polsce.
Tak, ale powątpiewanie było takie raczej powszechne. Z tym, że mit tej amerykańskiej stonki, tej imperialistki, która tutaj rzeczywiście miała celowo szkodzić socjalistycznej gospodarce, on miał swoje dłuższe życie. On był kolportowany jeszcze przez nauczycieli na przykład, którzy gdzieś nie wyszli z tego stalinizmu. Oczywiście ku uciesze uczniów, którzy pewnie też nie do końca wierzyli w to. Ale propaganda trwała, ta propaganda państwowa, ta celowa propaganda trwała bardzo krótko. 2-3 lata może, tak jak pokazują mi to źródła. Ostatnio pod kątem nowej książki czytałam Płomyczek z roku 50 i 51 i ku własnemu zdumieniu nie spotkałam tam ani jednego materiału, który by kolportował właśnie tę wiedzę, próbował ugruntować tę wiedzę o amerykańskim celowym zamachu na polską gospodarkę. Nie, tam znalazłam raptem jeden duży artykuł o stonce, którym zupełnie rzeczowo zostało wyłożone to zagadnienie. Nie było tam żadnych politycznych elementów. No poza oczywiście tą mobilizacją, tą koniecznością walki, ale no to już jest troszkę inna kwestia i no i taka bardziej realistyczna, bo rzeczywiście no ta stonka zagrażała nam w poważnym stopniu.
Jesteśmy teraz w sezonie letnim i słowo stonka także ma tutaj swoje konotacje, bo jak pani wspomniała, stonka często na plażach się pojawiała, więc do takiego słownictwa przeszło jako synonim turysty.
Mhm. I to bardzo ciekawe, bo ja parę lat temu znalazłam taki jakby kamyk na lodówkę. Trudno powiedzieć, co to było dokładnie, ale z wizerunkiem stonki. I tak się bardzo długo zastanawiałam, czy to jest po prostu stonka, czy to jest właśnie symbol tych turystów, którzy w okolicach molo grasują. Więc rzeczywiście u nas jest to dosyć dwuznaczny termin.
Porozmawiajmy o 22 lipca, bo mamy właśnie końcówkę lipca, więc warto wspomnieć, że to było komunistyczne święto i nawet dzień wolny od pracy. W jaki sposób świętowano właśnie w PRL-u tą datę?
Troszkę leniwiej niż 1 maja, bo to było święto, które przypadało w wakacje. Wiele osób było wtedy na urlopach, atmosfera była luźniejsza, w związku z tym organizowano takie jakby pikniki, jakby kiermasze, które miały sprzedawać ideologię w takim sympatyczniejszym, bardziej słonecznym wymiarze. Łączyło się to z możliwością zakupów, a to było nieocenione w czasach PRL-u, czy w gospodarce niedoboru. I z występami artystów, z różnymi występami estradowymi. Więc myślę, że może być nawet lepiej wspominane niż te obowiązkowe i bardzo sztywno zaprogramowane marsze z czasów 1 maja. Ale oczywiście nie warto wracać do tej tradycji.
Więc nie wracajmy. Nie wracajmy także do propagandy związanej ze stonką, która atakuje króla naszych potraw, czyli ziemniaka. Dzisiaj o stonce, o jej propagandowym wymiarze opowiadała profesor Monika Milewska, autorka książki Irak, ryba o stworzeniach politycznych PRL-u. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska. Strefa historii.